Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Horst Keller uczcił w Watykanie 60 lat RFN i 20-lecie obalenia muru berlińskiego.
Rolę katolików na polu oświaty i niebezpieczeństwa związane z teologią wyzwolenia wskazał papież biskupom Brazylii.
5 grudnia witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Horsta Kellera. Niemiecki polityk spotkał się z papieżem już wczoraj przy okazji koncertu, jaki ofiarował Ojcu Świętemu w związku z 60-leciem RFN i 20-leciem obalenia muru berlińskiego. Przemawiając wieczorem w Kaplicy Sykstyńskiej, prezydent Keller wskazał jako jedno z osiągnięć swej ojczyzny pojednanie z Polską, a Jana Pawła II uznał za ważnego protagonistę zwycięstwa sprzed 20 lat nad podziałem świata, Europy i Niemiec. Z kolei papież przypomniał, że pomyślny rozwój RFN jest zasługą ludzi o głębokich przekonaniach chrześcijańskich i odpowiedzialnych przed Bogiem.
Rocznicowe tematy powróciły podczas dzisiejszej audiencji. Horst Keller spotkał się także z kardynałem, sekretarzem stanu i szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Rozmowy w Watykanie były poświęcone również kryzysowi gospodarczemu i jego skutkom oraz sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza w Europie i w Afryce, którą osobiście interesuje się niemiecki prezydent.
Jedność wiary, kultury i życia to zasadniczy cel edukacji chrześcijańskiej, stwierdził papież, spotykając się z kolejną, piątą już w tym roku grupą brazylijskich biskupów. Przybyli oni z wizytą ad limina z 3 i 4 regionu południowego episkopatu Brazylii. Ojciec Święty skierował do nich refleksję o szkole katolickiej, mającej, jak podkreślił, funkcję publiczną, gdyż pełni w społeczeństwie służbę publicznej użyteczności. Jest otwarta nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich, którzy pragną skorzystać z kwalifikowanej edukacji opartej na chrześcijańskim humanizmie. Benedykt XVI przytoczył stwierdzenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, że rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom. Wskazał też na rolę katolickich nauczycieli i uczniów w szkole państwowej. Jej świeckość bowiem nie może być negowaniem transcendencji ani neutralnością wobec wartości moralnych, które są podstawą autentycznej formacji osoby. Mówiąc dalej o tak licznych w Brazylii uniwersytetach katolickich, papież przypomniał, że nie są one własnością tych, którzy je założyli czy tam uczęszczają, ale muszą wyrażać wiarę Kościoła.
W tym sensie warto przypomnieć, że w sierpniu minęło 25 lat od wydania instrukcji Kongregacji Nauki Wiary o pewnych aspektach teologii wyzwolenia. Wskazała ona na niebezpieczeństwo związane z bezkrytycznym przyjmowaniem przez niektórych teologów tez i metodologii pochodzących z marksizmu. Następstwa tego, mniej czy bardziej widoczne w postaci buntu, podziału, rozbieżności, anarchii, dają się jeszcze odczuć, powodując w waszych wspólnotach diecezjalnych wiele cierpienia i utratę żywotnych sił. Proszę tych, którzy czują się w jakiejś mierze wewnętrznie pociągani pewnymi łudzącymi zasadami teologii wyzwolenia, by skonfrontowali się na nowo ze wspomnianą instrukcją, przyjmując łagodne pouczenie, jakiego obficie udziela. Wszystkim przypominam, że źródłem najwyższego prawidła wiary Kościoła jest jedność, jaką Duch Święty ustanowił między świętą tradycją, Pismem Świętym i urzędem nauczycielskim Kościoła, łącząc je tak silną więzią wzajemności, że nie mogą one istnieć niezależnie od siebie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Globalizacja zbliża ludzi do siebie, ale nie czyni ich braćmi. Do braterstwa potrzebna jest miłość, a o tej dają świadectwo właśnie wolontariusze. Powiedział dziś w Światowy Dzień Wolontariatu arcybiskup Agostino Marchetto. Sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących reprezentował Stolicę Apostolską na włoskich obchodach tego dnia. Miały one miejsce w siedzibie Federacji Chrześcijańskich Organizacji Międzynarodowego Wolontariatu w Rzymie. W ich trakcie wręczono m.in. doroczną nagrodę prezydenta Włoch dla wolontariuszy. Otrzymało ją włoskie małżeństwo Venuzia Govetto i Marco Robella, które od 3 lat pomaga najuboższym w Senegalu.
Zdaniem przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, który zabrał głos w debacie na temat transnacjonalizmu, w dzisiejszym świecie zbyt często zapomina się o społecznym aspekcie rozwoju i sprowadza się go wyłącznie do kwestii technicznych i gospodarczych. Tymczasem brak owego aspektu społecznego czy wręcz braterstwa może sprawić, że postępująca globalizacja będzie nie tylko szansą, ale i zagrożeniem, przyczyną nowych podziałów. Stąd bardzo ważna jest rola wolontariuszy, którzy niejednokrotnie są pionierami współpracy międzynarodowej, w czym uprzedzają bądź zastępują instytucje publiczne. Arcybiskup Marchetto zaznaczył również, że Kościół postrzega wolontariat jako szkołę życia, uczącą kultury solidarności i otwarcia na innych.
Małżeństwo i oparta na nim rodzina to instytucje najważniejsze dla dobra wspólnego. Gdzie są osłabiane, społeczeństwo jest bardziej narażone na ciężkie stany patologiczne. Pisze do władz regionalnych Emilii-Romanii arcybiskup stolicy tego włoskiego regionu Bolonii. Zwrócił się do nich w związku z wysuniętym przez zarząd regionu projektem ustawy, który stawia na tej samej płaszczyźnie rodzinę i inne związki. Kardynał Carlo Caffara apeluje do sumienia administratorów regionu. Zwraca uwagę, że ewentualne przyjęcie ustawy miałoby na dłuższą metę fatalne skutki dla tkanki społecznej, a to właśnie miałoby miejsce, gdyby publicznie zrównać z nimi związki odmiennej natury.
W przypadku, gdy proponowane przez władze regionalne Emilii-Romanii brzmienie ustawy nie zostanie przyjęte, nie można mówić o dyskryminacji. Kardynał Caffara zwraca uwagę, że jeśli niesprawiedliwe jest traktowanie w różny sposób tych, którzy są równi, to podobnie nie byłoby niesłuszne traktować tak samo tych, którzy się różnią. Boloński metropolita przestrzega władze regionu. Przyjmując wspomniany tekst, przyczynilibyście się do fałszywego, społecznie szkodliwego przekonania, że małżeństwo jest tylko konwencją socjalną, którą można na nowo zdefiniować za każdym razem, gdy tak zdecyduje większość parlamentarna. Tymczasem małżeństwo jest obiektywną rzeczywistością, którego znaczenie polega na tym, że zdolne jest rodzić i chronić życie. Czy chcecie być odpowiedzialni za akt, który popycha nasz region ku kulturze gaszącej, w sercach młodych pokoleń pragnienie tworzenia prawdziwych rodzin? Pyta włoski purpurat administratorów Emilii-Romanii.
W Moskwie odbyło się pierwsze forum kobiet prawosławnych. Główne hasło zgromadzenia brzmiało: misja kobiety w duchowo-moralnym budowaniu ojczyzny.
Obrady forum otworzył patriarcha Cyryl. W swoim wystąpieniu nawiązał do roli kobiet wymienionych w Piśmie Świętym, zwłaszcza Nowego Testamentu, a szczególnie Matki Bożej. Na posiedzeniu plenarnym przedstawicielki różnych organizacji kobiecych i organów władzy prezentowały sytuację, w jakiej obecnie znajdują się kobiety w Rosji. Deputowana Dumy Państwowej Mizulina opowiedziała o fakcie zabicia przez matkę nowonarodzonego dziecka. Stwierdziła, że w kraju, w którym w ubiegłym roku dokonano 1 200 000 aborcji, granica między zabójstwem dziecka w łonie matki czy po urodzeniu zupełnie się zatarła. Zadała pytanie, czy w tej sprawie w ogóle istnieje jakaś różnica. Uczestniczki i uczestnicy forum pracowali w 4 sekcjach tematycznych: kształcenie i wychowanie w rodzinie, szkole i społeczeństwie, kobieta w kościele, choroby społeczeństwa i drogi ich uleczenia, miłosierdzie i dobroczynność. Forum zakończyło obrady przyjęciem dokumentów końcowych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Protesty wzbudziły prace budowlane podjęte przez władze izraelskie przy bramie w murze należącym do zespołu Jerozolimskiej Bazyliki Grobu Pańskiego. Zamknięte od dawna żelaznymi sztabami wejście, zwane pod nazwą Bramy Maryi, prowadzi do klasztoru braci mniejszych przy wspomnianej bazylice. Franciszkańska kustodia Ziemi Świętej wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia, że roboty zostały podjęte wyłącznie z inicjatywy izraelskiej. Franciszkanie bynajmniej o to nie prosili. Przeciwnie, ostrzegali, że ze względu na delikatność miejsca, jakim jest pozostający we współposiadaniu różnych wyznań chrześcijańskich zespół bazyliki, należy zostawić bramę w dotychczasowym stanie, czyli zablokowaną sztabami.
Również władze Jordanii zaprotestowały przeciw wszczęciu robót niezgodnych z prawem międzynarodowym w chrześcijańskiej dzielnicy Jerozolimskiego Starego Miasta. Notę z żądaniem natychmiastowego ich zaprzestania wręczono w Ammanie izraelskiemu ambasadorowi. W jordańsko-izraelskim traktacie pokojowym z 1994 roku zastrzeżono Jordanii odpowiedzialność za miejsca święte na terytoriach okupowanych przez Izrael.
Kościół na Filipinach apeluje o pokój i bezpieczeństwo oraz położenie kresu szerzącej się kulturze bezkarności W obliczu napięcia utrzymującego się na zamieszkiwanej w znacznej części przez muzułmanów wyspie Mindanao. W tamtejszej prowincji Maguindanao rząd ogłosił dziś rano stan wojenny w związku z dokonanym w niej na początku zeszłego tygodnia morderstwem 57 osób. W dzień po masakrze, przypisywanej ludziom związanym z gubernatorem prowincji, zaczął tam obowiązywać stan wyjątkowy. Teraz zdecydowano się na wprowadzenie stanu wojennego po raz pierwszy od 28 lat, by wojsko zapewniło porządek i pokój.
Za ofiary masakry i o dialog pokojowy między rządem a Islamskim Frontem Wyzwolenia Moro chrześcijanie i muzułmanie modlili się na wyspie Mindanao podczas zakończonego w środę tygodnia pokoju. Rokowania rządu z muzułmańskimi rebeliantami, przerwane od blisko półtora roku, mają być wznowione w przyszły wtorek w Malezji.
Kościół w Argentynie modli się za rządzących. Dziś i jutro z inicjatywy Komisji Justicia et Pax tamtejszego episkopatu we wszystkich świątyniach kraju odmawiane są specjalne modlitwy w intencji osób odpowiedzialnych za życie publiczne, szczególnie nowych parlamentarzystów i samorządowców. Biskupi wyrazili zachętę, by wszyscy obywatele zjednoczyli się w tej sprawie ponad przynależnością wyznaniową i sympatiami politycznymi. Niech Bóg oświeci osoby publiczne w sprawie projektu dla ojczyzny, który pozwoliłby na integralny rozwój, wydźwignięcie człowieka, bez ubożenia kogokolwiek czy spychania na margines, bez wrogości i przemocy, w kontekście obchodów 200-lecia niepodległości kraju, napisali argentyńscy biskupi.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Już jutro, w drugą niedzielę Adwentu, w Polsce po raz 10 obchodzony będzie Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jak wyjaśnił ksiądz Józef Kubicki, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej.
Cieszymy się, że już możemy po raz 10 trwać na modlitwie, którą obejmujemy wszystkich pasterzy pracujących w Kościele na Wschodzie, a więc księży biskupów, kapłanów diecezjalnych, zakonnych, siostry zakonne, a także wolontariuszy świeckich. Przede wszystkim akcentujemy pomoc modlitewną.
Tradycyjnie w niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc katolikom na wschodzie. Podczas ubiegłorocznej Polacy w kraju i Polonia ofiarowali 2 100 000 zł. Główny inspektor sanitarny ma zwrócić się do polskich biskupów o pomoc w walce z epidemią grypy. W specjalnym liście ma znaleźć się zalecenie, by Komunię Świętą przyjmować na rękę, unikać kropielnic, a znak pokoju przekazywać wyłącznie ukłonem. Jak przyznał na antenie diecezjalnego Radia R arcybiskup Józef Rzeciński, takie zalecenia wywołały oburzenie wielu wiernych.
Niektórzy zgorszyli się tymi sugestiami, mówiąc, że sanepid nie jest autorytetem w sprawach liturgicznych. Nie sądzę, że nie należy się gorszyć. W sprawach chorób, zagrożenia infekcją, wszyscy mogą być autorytetami, jeśli troszczą się o należyte zasady higieny. I te zasady higieny są identyczne dla świeckich i dla duchownych, dla liturgistów i dla przedstawicieli środowiska medycznego.
Główny inspektor sanitarny chciałby, by wierni obecni na niedzielnych mszach poznali m.in. podstawowe zasady higieny.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.